poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak. Dziś poza protokołem spotykam się z poznańskim posłem Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiejem Wróblewskim. Dzień dobry, witam w sobotnie popołudnie, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od razu robimy głęboki skok w przeszłość. Kto pana zabrał po raz pierwszy w góry?
To na pewno rodzice. Pierwsze wejście, pierwsze doświadczenie w górach to jest wejście na Chojnik. Z takich, które ja pamiętam, to było zimą pewnie 78 roku.
No tak, na takiego małego chłopaka to całkiem honorne wejście, można powiedzieć. Tak. Trzylatka chyba, tak?
Trzy albo cztery, to był 78 albo 79 rok. I to jakieś takie wspomnienia, obrazy z tego wejścia zostały w głowie. I to ciekawe, bo to rzeczywiście minęło 40 lat i nadal o tym dobrze pamiętam.
A tak naprawdę pierwszą taką poważną grupą, to pan kiedyś mówił, z którą wyjeżdżał pan w góry, to było chyba towarzystwo harcerskie z Błękitnej Czternastki.
Tak, to była Błękitna Czternastka. W roku 90 dostałem się do Marcinka i też wstąpiłem do drużyny, która się nazywała Załoga w szczepie Błękitna Czternastka, które no, od 100 lat działa przy pierwszym liceum imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I to było bardzo ważne doświadczenie, bo po pierwsze starsi harcerze wędrują, więc dużo po Polsce jeździliśmy, a po drugie wśród tych wędrówek zdarzają się regularnie, były wędrówki w górach, więc obóz wędrowny w Bieszczadach, zimowisko w Bańskiej. No ale oprócz tego doświadczenia, że sami chodziliśmy po górach właśnie w tym czasie, to jeszcze istotniejsze było to, że w harcerstwie poznałem osoby, które mnie jakoś inspirowały, które gdzieś w tej górskiej przygodzie było krok, dwa, trzy kroki do przodu.
Wtedy jeszcze. Jeszcze wtedy byli przed panem. A potem już zostali.
To prawda. To prawda. I też są ciekawe, bo jak pamiętam, to wśród moich kolegów wcale nie byłem taką osobą, która była największym pasjonatem gór. Byłem takim raczej. Góry są świetne, fajne. Zimą, latem zawsze jedziemy w góry, ale na pewno nie zmieniałem swojego sposobu życia i na weekend w góry raczej może raz, dwa razy do roku pojechałem. A miałem kolegów, którzy jeździli co dwa tygodnie albo co miesiąc.
No tak, ale to pan skończył z koroną ziemi.
Tak,
no
więc jakby w pewnym momencie zaraziłem się w sposób nawet początkowo dla mnie nieoczekiwany. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że były osoby, które robiły też takie rzeczy, które wówczas wydawały mi się takim szczytem, my mówiliśmy komandoszenia, czyli takim, no, taką ekstremalnymi formami jakimiś doświadczenia górskiego, czyli jeździły zimą pod namiot. I to była taka rzecz, którą zawsze chciałem zrobić i rzeczywiście pod koniec liceum i na początku studiów kilka razy z moim przyjacielem Tomkiem Kapustą i z Witkiem Szczucińskim, gdzieś zresztą profesorem na Wydziale Geografii i Geologii, pojechaliśmy właśnie pod namiot w Beskid Sądecki, w Beskid Wyspowy i to było takie ciekawe doświadczenie, że przy temperaturach minus 30 stopni można normalnie funkcjonować.
I człowiek żyje i ma się...
Tak, i ma się nawet dobrze.
Całkiem dobrze. Powiedział pan jakąś bardzo ciekawą rzecz, bo no, oczywiście tym punktem końcowym jest korona ziemi, ale tak naprawdę kiedyś padło z pańskiej ust takie stwierdzenie, że gorszym, większym wyzwaniem, szczególnie psychicznym dla pana, niż na przykład wejście na Mount Everest, była podróż stopem po Szkocji. Był pan wtedy też przecież jeszcze bardzo młodym człowiekiem, świeżo chyba po... liceum.
To jest akurat prawda, że kiedy mamy już pewne doświadczenie, to kolejne, na przykład doświadczenia górskie, wysokogórskie, no są rzeczą normalną, tak? Jeśli ktoś wszedł na Mount Everest, nie ma w tym nic dziwnego, że zastanawia się, czy nie wejść na K2. I jest to rzecz oczywiście pewnie...
Kto był na Chojniku, zastanawia się, czy nie wejść na Mount Everest.
Tak, oczywiście jest to rzecz pewnie o znowu stopień trudniejsza, no ale jest w granicach możliwości. Natomiast wiele lat temu, kiedy musiałem najpierw zdecydować, żeby samemu pojechać, będąc pierwszy raz właściwie za granicą, samemu do Szkocji, z Anglii do Szkocji, później przez kilka tygodni samemu podróżowałem, to było takie trudne doświadczenie, a jeszcze trudniejsze było rok później, kiedy pojechałem z Poznania do Irlandii, w taką podróż dookoła Irlandii, mając, nie wiem, 100 funtów w kieszeni, czyli zupełnie jakieś bardzo niewielkie pieniądze. I te rzeczy wymagały większej odwagi i większej takiej determinacji niż późniejsze wyprawy górskie.
pan tak naprawdę tam nabiorł takich szczytów samodzielności, no bo w gruncie rzeczy jest pan samotnym zdobywcą tych najwyższych szczytów kontynentów poszczególnych.
No to było różnie. No Everestu nie zdobyłem samotnie, chociaż na przykład na Aconcagua wszedłem sam.
To ciężkie psychiczne doświadczenie, bo tam się idzie długo, długo i tak naprawdę ze sobą samym się walczy, z głową, jak wszędzie zresztą tam.
Znaczy, każde z tych doświadczeń było na swój sposób trudne. Opowiadając o górach Korony Ziemi, tą całą opowieść i pokaz slajdów nazywałem 7 Everestów, bo na każdym etapie mojego życia ta góra była Everestem. Kiedy wchodziłem pierwszy raz na 5000, czyli na Elbrus, to było bardzo trudne doświadczenie, zresztą też doświadczenie choroby górskiej. Nie wiedziałem, jak się będzie mój organizm zachowywał. Kiedy pojechałem sam do Afryki, to też było doświadczenie trudne, no bo to już inny kontynent. I wejście na Kilimandżaro akurat samo w sobie nie było bardzo trudne, ale ta sama wyprawa samotna też do Afryki była takim doświadczeniem. Kiedy wchodziłem właśnie na Mont Blanc, w sumie jedną z niższych gór Korony Ziemi, no ale załamała się pogoda i większość moich kolegów, czy właściwie wszyscy moi koledzy zrezygnowali z wchodzenia. Ja jeden dzień pozostałem, odczekałem, aż pogoda się poprawi. I wszedłem na Mont Blanc. Każde z tych doświadczeń było czymś naprawdę zupełnie nowym i w tym momencie było Everestem.
Dobrze się panu samemu ze sobą przebywa w takich długich, czasowych turach, bo to są przecież wielodniowe wyprawy. To są często dłuższe podróże, bo to nie tylko samo zdobywanie szczytów. O to zaraz zapytam.
To nie była kwestia wyboru. Zawsze wolałem jechać z kimś. I wyprawy z dobrym kompanem są znacznie lepsze niż wyprawy samotne. Chociaż na różne wyprawy, też te niektóre góry Korony Ziemi, po prostu nie było kompanów. Dzisiaj sprawa wygląda nieco inaczej, ale jeszcze 20 lat temu, wyjazd za granicę, w szczególności poza Europę, był poza granicami też takimi finansowymi wielu z nas. Często też był poza granicami moimi, ale ja akurat byłem bardzo zdeterminowany i z bardzo skromnymi środkami finansowymi byłem gotowy czy jechać wykorzystując na przykład stop, czy w inny sposób. No ale tak czy inaczej, na przykład jadąc do Afryki, do Ameryki Południowej, zawsze trzeba było mieć pieniądze na bilet, który był bardzo drogi. Dzisiaj, kiedy w Polsce zarabiamy już dużo, dużo, dużo lepiej, to nadal nie są pewnie tanie wyprawy, ale jednak...
Siła nabywcza jest inna niż
wtedy. Siła nabywcza i powiedzmy dla szeroko dyskutowanej dziś klasy średniej jest to rzecz możliwa.
Powiedzieliśmy o tym, że podróżuje pan trochę szerzej niż to jest tylko wejście na szczyt. I też kiedyś od pana usłyszałem, że tak naprawdę liczy się funkcja samej podróży, poznawania czegoś więcej niż tylko zatknięcie tej swojej takiej osobistej flagi wewnętrznej na szczycie danego kontynentu.
Liczy się jedno i drugie. Ja bardziej byłem zawsze podróżnikiem niż alpinistą, chociaż w pewnym momencie góry stały się bardzo ważnym elementem podróży, ale początkowo były to raczej podróże i taki był cel, podróż dookoła Morza Czarnego, wzdłuż Ameryki Południowej, przez Afrykę Południowo-Wschodnią. No bo te podróże powodują, czy powodowały, że ogląd świata się zawsze rozszerzał. Że to, co przeczytałem w książkach, co wiedziałem ze szkoły, przede wszystkim jednak przeczytałem w książkach, mogłem w jakiś sposób zweryfikować i zobaczyć, czy świat rzeczywiście tak wygląda. I to były bardzo pouczające...
Niewierny Tomasz taki trochę z pana wychodzi.
Można tak powiedzieć, ale raczej to jest kwestia taka, że zamiast powtarzać opinie innych, dobrze jest móc powiedzieć, tak, widziałem, to rzeczywiście tak wygląda, albo to wygląda jednak nieco inaczej, bardziej skomplikowanie. Pamiętam na przykład, że bardzo chciałem pojechać do Chile, żeby zobaczyć, jak wyglądały reformy gospodarcze, jak wyglądają Chile po okresie Augusto Pinocheta. W latach 90. był to taki temat szeroko dyskutowany w Polsce. Wiele osób uważało właśnie, że porównywano Polskę i Chile, generała Jaruzelskiego i do generała Pinocheta. Pokazywano, że Chile jest w zupełnie innym miejscu niż Polska. Więc na przykład była to taka motywacja dla mnie, żeby zobaczyć, jak wygląda to Chile
to było
z tym sukcesem gospodarczym.
Aconcagui?
To jeszcze nie, to była wyprawa na Sahamę, najwyższy szczyt Boliwii w 98 roku. Tych wypraw było więcej. One nie wszystkie w ogóle miały charakter górski, na przykład.
No proszę, wyprawa czyli funkcja podróży.
Etiopii i Sudanu w 2005 roku. Były też Indie i Nepal, chociaż tam akurat była przygoda też górska.
Kiedy prosiłem pana o taką inspirację muzyczną, którą mógłby się pan z nami podzielić, nie zaskoczyłem się. Pierwszy pański wybór padł na utwór, który ma bardzo znamienny tytuł. Wspinaczka, czyli historia pewnej rewolucji. No to posłuchajmy, jak o niej śpiewa Lady Punk.
Porwaliśmy się na zdobycie wielkich gór. Herosi z dawnych lat służyli nam za wzór. Przez niebotyczną grań pieliśmy długo się. Nie jeden odpadł tam, znajdując w dole śmierć. Po drodze hulał wiatr i sypał w oczy śnieg. Paraliżował strach, odbierał zmysły lęk. Lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej. Zaciskał pięści i ze śmiechem wołał hej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. A prowadziły nas nadzieja, wiara, złość. Bo tam na dole zła naprawdę było dość. I warto było iść do góry, wciąż się piąć. By sobą wreszcie być, by przestać karki giąć. I w czas wędrówki tej był każdy z nas jak brat. Choć nie obyło się bez wiarołomnych zdrad. Lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej. Zaciskał pięści i ze śmiechem wołał hej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest i tylko tlenu mniej. Przepięknie jest. Przeraźliwą biel opłacił się nasz trud. Osiągnęliśmy cel. Czuliśmy bicie serc i pod stopami szczyt, gdzie pewne było, że przed nami nie był nikt. Lecz nie odezwał się tym razem żaden śmiech, bo wszyscy padli tu zajadle łapiąc dech. I dziwny jakiś był zwycięstwa słodki smak. Minęło parę chwil, aż ktoś wychrypiał tak. Przepięknie jest i tylko tlenu brak. Przepięknie jest i tylko tlenu brak. Przepięknie jest i tylko tlenu brak. Przepięknie jest
I tylko tlenu brak, śpiewa Lady Punk. To jak to jest, kiedy brakuje tlenu? Jakie to jest uczucie? Jak się wtedy czuł Bartłomiej Wróblewski?
Czy pierwszy raz, kiedy realnie zabrakło tlenu, no bo jak jesteśmy już powyżej 3000 metrów, to czujemy, że tlenu jest mniej, nagle widzimy, że zaczynamy się szybciej męczyć, ale takim pierwszym doświadczeniem, kiedy naprawdę zaczęło brakować tlenu, to był 98 rok, kiedy wchodziłem na Elbrus. To jest góra na granicy Europy i Azji. Są dyskusje, czy jest to jeszcze Europa, czy już Azja.
I czy to nie jest najwyższy szczyt Europy na przykład, tak. Bo też niektórzy puryści traktują to jako
to prawda, górę to wygasły wulkan. I już będąc po 10 czy 2 tygodniach w górach Kaukazu i takiej dobrej aklimatyzacji i czując się bardzo dobrze przez całą tą wyprawę, na wysokości gdzieś 5500 metrów, czyli na 140 metrów przed szczytem, może 200 metrów przed szczytem, nagle poczułem właśnie brak tlenu. Jakie były tego objawy? Zadziwiające, mianowicie takie poczucie, jakby się było, nagle się złapało jakąś wysoką gorączkę, że wszystko dookoła zaczynało się jakoś tak rozpływać. I to było bardzo ważny moment, bo było to już niedaleko szczytu, chociaż akurat było trochę mgły, więc nie było tego tak dobrze widać, ale było to już niedaleko szczytu. I gdybym wówczas z tego powodu zrezygnował, to prawdopodobnie nie wszedłbym na żaden inny szczyt Korony Ziemi, ponieważ miałbym poczucie, że to nie jest dla mnie. No skoro...
Tak jakby pan otworzył taką furtkę, która tak.
Natomiast
wpuszcza to, że, do głowy takie
że doszło do takiego przezwyciężenia tego momentu, tego takiego ataku.
Nie przestraszył się pan tego?
No, był to przez moment, był oczywiście moment niepewności, ale ponieważ udało się to jakoś przezwyciężyć, a już na samym szczycie to przeszło, to po pierwsze wszedłem na Elbrus, po drugie zobaczyłem, że można takie sytuacje jakoś kontrolować. Chociaż oczywiście to, że to się zdarzyło, to później przy wielu kolejnych wyprawach było dla mnie takim zawsze w tyle głowy miałem, czy się nie powtórzy taka sytuacja. I raz się tylko powtórzyła, tuż przed wejściem na Aconcagua, 10 lat później, tam też tuż przed szczytem, na kilkadziesiąt znowu metrów przed szczytem, pojawiła się takie objawy braku tlenu i choroby wysokogórskiej. A później, mimo że byłem jeszcze wielokrotnie wyżej, przecież w Himalajach, to już takich objawów nigdy nie miałem.
Ale pan tam też z tlenem wchodził, to też była trochę pewnie...
Niekoniecznie, dlatego że...
Inny rodzaj wchodzenia.
To prawda, ale z drugiej strony, wchodząc na Mount Everest, to tlenu używa się raczej powyżej 7000 metrów, natomiast aklimatyzacja nawet do 7500 metrów odbywa się bez tlenu. Więc ta historia z takimi ostrymi objawami choroby wysokogórskiej, takimi nagłymi też, nigdy więcej się już nie pojawiła.
Dużo pewnie możemy powiedzieć o Bartłomieju Wróblewskim, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 3 pańskie wejścia na Everest. Chyba w momencie drugiego wejścia zabrakło panu 500 metrów.
Można powiedzieć.
Do szczytu. No, 3 razy to chyba niewiele osób z Polski próbowało. Do skutku.
No, konsekwencja zawsze jest rzeczą taką podstawową, cokolwiek robimy, by nie poddawać się, kiedy pojawiają się trudności, ale rzeczywiście i za pierwszym razem, i za drugim razem było bardzo blisko, bo raz brakowało 1000 metrów, raz brakowało, no tak mówię, 500, ale może było ich trochę więcej, no ale to mniej więcej był ten rząd wielkości. To były trudne doświadczenia, ponieważ wydawało mi się, że za każdym razem byłem na tyle dobrze przygotowany, że powinienem wejść na Everest, ale jednak okazywało się, że zawsze pojawiały się jakieś trudności. Raz załamała się pogoda, na wysokości byliśmy około 7700-7800 metrów. To wchodziłem od strony północnej, czyli od strony Tybetu. A za drugim razem było to rzeczywiście już około 500-600 metrów, wchodząc tą drogą klasyczną w Nepalu. I to było bardzo trudne doświadczenie. Za drugim razem był jakiś problem z maską tlenową. Ale w jednym i drugim przypadku ostatecznie, chociaż te bezpośrednie przyczyny podałem, no to był też kwestia organizacji wyprawy, ponieważ wyprawy na ośmiotysięczniki, no to są zwykle duże przedsięwzięcia logistyczne i bardzo często to niepowodzenie nie jest związane jakby z siłą fizyczną, z kwestią nie jest związane z przygotowaniem, ale jest wypadkową wielu czynników.
Trudna kwestia, która pewnie pojawia się też często w pańskich rozważaniach, śmierć. Śmierć w górach. I pan też miał kontakt ze śmiercią w takim bezpośrednim wydaniu. Ludzie, którzy obok pana w namiocie byli, potem nie wracali. Albo wracali w stanie takim, w jakim wracali.
Znaczy ja osobiście takiego doświadczenia nie miałem. To znaczy nigdy moje życie nie było tak skrajnym jakimś niebezpieczeństwie. Natomiast no rzeczywiście no spotykałem wiele osób, które w takich sytuacjach były. Też raz w szczególności miałem takie doświadczenie, zresztą o którym pan wspomina. W czasie pierwszej wyprawy na Mount Everest przez cały miesiąc biwakowałem obok takiego niemieckiego himalaisty Ralfa Arnolda, z którym spędziłem dużo czasu aklimatyzując się, aczkolwiek nie tworzyliśmy żadnego zespołu. Natomiast no, aklimatyzując się dużo czasu jest na to, żeby rozmawiać. Też czasami wychodziliśmy na takie małe trekkingi przez ten czas. I w momencie, kiedy właśnie załamywała się pogoda, ja zdecydowałem się zejść w dół. On się zdecydował kontynuować wspinaczkę. I to dla niego była ostatnia wspinaczka i on zginął w czasie tego wejścia na Mount Everest. Nie wiemy zresztą, czy zdobył górę, czy nie zdobył góry. Więc to
pamiętam też, kiedyś opowiadał pan o kimś, kto umierał w obozie i tak naprawdę no, ludzie swoje realizowali zadania, a ktoś z powodu skrajnych objawów choroby górskiej umarł.
Tak było. To było w kolejnym roku. Chociaż muszę powiedzieć, że też czas powoduje, że niektóre wspomnienia się zacierają, ale ta sytuacja, o której pan opisał, to ona się zdarzała wielokrotnie. I to jest taki no, istotny, no, powiem, dylemat. Nie powinno to być dylematem, bo człowiek powinien wiedzieć, że jak jest zagrożenie życia, to jakby staramy się przede wszystkim pomóc, ale w praktyce w Himalajach często jest to dylemat i to dziesiątki razy rozgrywały się takie sytuacje, że himalaiści, wspinacze musieli decydować, czy pomóc osobie, czy kontynuować wspinaczkę. Ten problem oczywiście się nasilił. Kiedyś on występuje od początku wspinaczki wysokogórskiej i w jakiejś formie wszyscy wybitni himalaiści z takim problemem się musieli zmierzyć.
Tak było na Broad Peaku, prawda? Choćby w słynnej sprawie Adama Bileckiego.
Tak, w różnych jakby szczegóły były różne, ale ten dylemat się wielokrotnie pojawiał. Natomiast oczywiście on uległ spotęgowaniu w momencie, kiedy ta wspinaczka wysokogórska, także na najwyższe szczyty Himalajów, stała się jeszcze bardziej powszechna.
Drugi pański wybór muzyczny nie jest już dla mnie taki oczywisty. Dlaczego Dire Straits? Dlaczego Sultans of Swing?
No, te wybory muzyczne są wyborami nieco przypadkowymi. Na pierwszym musiało być o górach, więc nie chciałem, żeby to był Cień Wielkiej Góry Budki Suflera, bo to jest taka piosenka bardzo poważna, majestatyczna. Natomiast, chociaż moja ulubiona, natomiast Sultans of Swing to jest Dire Straits, zespół, który od czasów już bardzo, bardzo dawnych lubię i do którego ciągle wracam, do Marka Knopflera. Więc często słucham. No jest to taki utwór też bardzo dynamiczny.
No to posłuchajmy tej dynamiki. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south.
check out Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, zadam pytanie, które od początku programu właściwie kołaczy mi się w głowie. Czy ma pan jeszcze ochotę na podróżowanie po tych wszystkich latach wypraw, po tych tysiącach kilometrów zrobionych? Chce się panu jeszcze?
Znaczy, na pewno chciałoby się, ale sytuacja oczywiście życiowa jest inna. Dzisiaj jest zaangażowanie polityczne bardzo mocne i to powoduje, że też jest mało przestrzeni na podróże. Nie mówiąc już o tym, że opinia publiczna od polityków oczekuje pracy, a nie oczekuje, żeby podróżowali, dlatego że I no, to jest taki moment, kiedy właśnie to jest skupienie na tej pracy publicznej.
No, ale myśli żona, na przykład, żona nie mówi, słuchaj, pozwiedzałam, jeszcze zobaczyła to, ty widziałeś takie dziwa, to może byś pokazał mi The Best of Bartłomiej Wróblewski.
To jest trudna sytuacja, w związku z tym, tak jak powiedziałem, opinia publiczna oczekuje od nas, że będziemy pracować, nie będziemy podróżować, a tym bardziej jeszcze gdzieś bardzo daleko, więc
ale
w tych pierwszych latach
działa... też ma prawo do urlopu, więc pytam, czy w tym okresie gdzieś pan mimo wszystko próbuje żonę zabrać.
Politykowi wolno mniej. Natomiast oczywiście z żoną jeździmy na wakacje, chociaż przeważnie jeździmy w Polsce na wakacje i w góry, i nad morze, i teraz nad jeziora będziemy na rowery. Niedługo pojedziemy, więc jeździmy oczywiście na wakacje, ale rzeczywiście od kiedy jestem w parlamencie, to żadnych egzotycznych, żadnych dalekich, niebezpiecznych podróży już nie było.
O jeszcze jedną sferę pańskiego życia zapytam, mniej pewnie znaną. Jest pan twórcą archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Ja mam wrażenie, że gdybym wyszedł na ulicę Poznania i zapytał, co to są korporacje, to większość osób nadal miałaby problem ze stwierdzeniem, w jakim kościele dzwoni to taki short przypominający, o co w tym chodzi, a potem zapytano o eksponaty, które pan ma.
Korporacje akademickie to są takie stowarzyszenia ideowo-wychowawcze, które odegrały pewną istotną rolę w XIX wieku, bo zgrupowały Polaków, którzy studiowali na uniwersytetach w państwach zaborczych i były to takie no, kuźnie patriotyzmu i później kuźnie kadr dla odradzającej się Polski. No i odgrywały istotną rolę w dwudziestoleciu międzywojennym, bo były bardzo popularnymi, chociaż elitarnymi, ale mimo wszystko popularnymi stowarzyszeniami. W wielu miastach po kilkanaście, 20 nawet procent studentów należał do korporacji akademickich. Ja od 20 lat zajmuję się historią korporacji i zbieram to, co po nich pozostało. Zostało stosunkowo niedużo, chociaż ten zbiór, który udało mi się zebrać, jest już bardzo duży, bo to jest ponad 10 tysięcy eksponatów, ale biorąc pod uwagę właśnie, że na przykład spłonęła cała Warszawa, to bardzo niewiele rzeczy jest po korporacjach warszawskich, czy stosunkowo niewiele, ale to są czapki, szarfy, odznaki, dokumenty, czasami jeszcze inne, takie no, wszystkie materialne ślady, oczywiście zdjęcia.
Ma pan także ślady wspomnieniowe i szuka pan korporantów po całym świecie. Tak dotarł pan właściwie do kardynała Adama Kozłowickiego w Zambii, jako też byłego członka ruchu korporacyjnego z Poznania.
To do niego dotarłem przez korporanta z Poznania, świętej pamięci już Zygfryda Kordusa. Z osób, które należały do korporacji, prawdopodobnie już nikt nie żyje, dlatego że gdyby ktoś żył, musiałby mieć ponad 100 lat. Nie mam żadnej pewności, że żyje jeszcze jakikolwiek przedwojenny korporant. Natomiast no, kilkuset z nich poznałem jeszcze w latach 90. i 2000. Czy miałem z nimi kontakt, bo korespondowałem. Także niektórych odwiedzałem za granicą, nagrywaliśmy filmy wspomnieniowe, takie ich relacje, opowieści o przedwojennych uniwersytetach. Powstało też muzeum, wirtualne muzeum polskich korporacji akademickich, na których umieściłem no, zebrane informacje o tych ponad 200 polskich korporacjach akademickich, ale także korporacjach mniejszości narodowych, które działały przed II wojną światową. Tam jest też ponad 16 tysięcy biogramów, które przygotowałem w różnych obszernościach. Niekiedy to są pojedyncze informacje, niekiedy bardzo obszerne biogramy i robię to zresztą cały czas. To jest pozostało moim hobby, więc właściwie pasją. Więc jeśli słucha nas potomek jakiegoś poznańskiego, czy krakowskiego, gdańskiego korporanta, czy ktokolwiek z rodziny i chciałby uzupełnić biogram po swoim tacie, dziadku, pradziadku, ma jakieś zdjęcia, czy jakieś inne ślady się zachowały, to będę bardzo wdzięczny za kontakt.
To proszę pukać do Bartłomieja Wróblewskiego. Mam nadzieję, że też to muzeum wyjdzie poza pański dom, bo tak naprawdę to jest pański pokój, w którym to wszystko się mieści. Będzie to dostępne też tak. No jest wirtualnie.
Jakieś 10-15% tego, co udało się zebrać, jest wirtualnie udostępnione. Teraz zabiegam o to, żeby całość została zdigitalizowana i udostępniona powszechnie. Być może też pewna część będzie wystawiona, tych eksponatów będzie wystawiona w Muzeum Uniwersytetu Adama Mickiewicza, które się tworzy. Być może także w innych miejscach. No, kiedyś marzyłoby się o tym, żeby powstało osobne Muzeum Korporacji Akademickich.
To ja w takim razie życzę tego panu, żeby to się udało, ale życzę także jeszcze powrotu do podróży, bo to chyba nigdy nie minie.
Na pewno jest taka myśl w głowie. Zobaczymy, może kiedyś będzie możliwość.
Bartłomiej Wróblewski, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Poza protokołem.